Dzisiaj rozważać będziemy treść 4 rozdziału 1 listu Piotra. Przeczytajmy na początek kilka wierszy 4 rozdziału. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy także uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto doznał cierpienia cielesnego, zerwał z grzechem, aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście, w pożądliwościach, w pijackim bełkocie, w hulankach, pijatykach i niegodziwym bawochwalstwie. Z tego powodu są też zdziwieni, że wy nie nurzacie się wraz z nimi w tym samym zalewie rozpusty i was oczerniają. Rozliczą się oni przed tym, który jest gotowy osądzić żywych i umarłych. Apostoł Piotr podkreśla najpierw, że chrześcijanin powinien odwrócić się od pogańskich zwyczajów i powinien prowadzić takie życie, jakiego Bóg od niego wymaga. Piotr pisze, kto cierpiał w ciele, zaniechał grzechu. Co znaczą te słowa? Istnieją trzy różne wytłumaczenia. W ujęciu żydowskim, podkreślmy najpierw, samo cierpienie oczyszcza człowieka. O strasznych cierpieniach, jakie są opisane w drugiej księdze machabejskiej, należącej do ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu, autor tej księgi tak pisze. Proszę tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadali w przygnębienie na skutek tego, co trzeba było znieść, żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale by wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. Nie uważał bowiem władca, że z nami trzeba postępować tak samo, jak z innymi narodami, co do których pozostaje cierpliwy, i nie karze ich tak długo, aż wypełnią miarę grzechów. Na końcu bowiem ukarałby nas dopiero wtedy, gdy grzechy przebrałyby miarę. A więc nigdy nie cofa od nas swojego miłosierdzia. Choć wychowuje przez prześladowania, tak jednak nie opuszcza swojego ludu. Występuje tu pojęcie uświęcenia poprzez cierpienie. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, woła psalmista. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, stwierdza Elifas, a czytamy jego słowa w księdze Hioba, w 5 rozdziale. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje, pisze autor listu do Hebrajczyków. Ten, kto został poddany wychowaniu przez cierpienie, został uzdrowiony z grzechu. W tym sformułowaniu tkwi wielka myśl. Pozwala ona nam z radością witać każde niepowodzenie, które w ziemskim wymiarze czyni tyle zamieszania, smutku. Pozwala nam dziękować Bogu za przeżycia, które ranią, ale zbawiają, oczyszczają duszę. Pamiętajmy, cierpienie oczyszcza naszą duszę, kształtuje nasz charakter, przygotowuje nas do życia w nowej, wiecznej rzeczywistości. Pisząc o cierpieniu, apostoł Piotr z pewnością ma na uwadze przede wszystkim odbiorców swego listu. Byli oni narażeni na cierpienie z powodu swojej chrześcijańskiej wiary. Piotr pisze, ten, kto cierpiał w pokorze i bojaźni, kto wolał znosić prześladowania zamiast pójść drogą nieuczciwości, ten będzie mógł czynić dobrze. Pokusy nie będą miały nad nim żadnej mocy. Jeżeli człowiek w czasie prześladowania nie wyprze się Chrystusa, to wyjdzie z cierpienia z charakterem wypróbowanym i z silną wiarą, a pokusa nie będzie już miała do niego dostępu. Jest to bardzo ważna i bardzo znamienna myśl. Każde doświadczenie i każda pokusa są dane nam, wierzącym, po to, by uczynić nas silniejszymi i lepszymi. Każde pokonanie pokusy ułatwia pokonanie następnej. Każde odparcie ataku zła ułatwia nam odparcie następnego ataku. Piotr nawiązuje tu także do chrztu, o którym pisał wcześniej. Przeżycie chrztu jest podobne do pogrzebania wraz z Chrystusem w śmierci i powstania z Nim, zmartwychwstałym Panem, do nowego życia. Ten, kto poprzez chrzest uczestniczy w cierpieniach i śmierci Chrystusa, powstaje z Nim do takiej nowości życia, w której grzech nie ma do Niego dostępu i nie panuje już nad Nim. Tak pisze apostoł narodów w liście do Rzymian w rozdziale 6. Apostoł Piotr pisze w czasach, gdy chrzcił się człowiek, który dobrowolnie przechodził z pogaństwa do chrześcijaństwa. W akcie chrztu identyfikuje się on z Chrystusem, uczestniczy w Jego cierpieniach, a nawet w Jego śmierci. Uczestniczy następnie w Jego zmartwychwstałym życiu, w Jego mocy i dlatego jest zwycięzcą nad grzechem. To oznaczają słowa apostoła Piotra. Gdy tak się dzieje, człowiek żegna się ze zwyczajami swego dotychczasowego życia. Minęły czasy rozpusty, pożądliwości, bałwochwalstwa, a rozpoczyna się panowanie Boże. Nowa droga życia nie jest łatwa. Dawni przyjaciele mogą wyśmiewać się z tego, kto odważył się być lepszym od nich. Jednak chrześcijanin, uczeń Chrystusa, dobrze wie, że z chwilą nadejścia Sądu Bożego opinie ludzkie zostaną odwrócone. To, co uważano za cenne i nęcące, okaże się blichtrem i plewą, a to, co pochodzi od Boga, ukaże swą prawdziwą wartość i wieczną trwałość. W dalszym 7 wierszu 4 rozdziału 1 listu Piotra znajdujemy znamienne słowa apostoła. Pisze on: przybliżył się koniec wszystkiego. Przybliżył się koniec wszystkiego. Ta myśl bardzo często pojawia się w Nowym Testamencie. Apostoł narodów, Paweł, napomina, by zbudzić się ze snu, gdyż noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Czytamy tak w liście do Rzymian w rozdziale 13. Pan jest blisko, pisze apostoł Paweł w liście do Filipian. Jakub pisze: przyjście Pana jest bliskie. A Jan woła: czas jest bliski. Znajdujemy te słowa w Księdze Apokalipsy i słyszymy odpowiedź zmartwychwstałego Chrystusa: tak, przyjdę wkrótce. A wspólnota wierzących odpowiada: amen, przyjdź, Panie Jezu. Dla wielu czytelników Nowego Testamentu takie wypowiedzi stanowią pewien problem, ponieważ dosłowna ich interpretacja prowadzi do tego, że musimy uznać, iż autorzy Nowego Testamentu mylili się. Minęło bowiem niemal 2000 lat, a koniec jeszcze nie nadszedł. Jak więc spojrzeć na te wypowiedzi autorów Nowego Testamentu? Możemy utrzymywać, że autorzy nowotestamentowi pomylili się. Oczekiwali na powrót Chrystusa i koniec tego świata w czasie swego życia, w czasie swego pokolenia, a tak się nie stało. Jeśli jednak tak myślimy, musimy zauważyć, że bardzo ciekawą rzeczą jest to, iż Kościół chrześcijański nie usunął tych wypowiedzi ze swoich dokumentów, z pism, z listów apostolskich, z Ewangelii. A na początku istnienia Kościoła nie byłoby to trudne. Dopiero bowiem pod koniec II wieku księgi Nowego Testamentu skompletowano w obowiązujący kanon. taki jak posiadamy dzisiaj. Mimo to, ani w pierwszym, ani w drugim wieku naszej ery, we wczesnym Kościele nie usunięto tych wypowiedzi i nigdy ich nie kwestionowano. Stąd wniosek, że pierwsi chrześcijanie w pierwszym, drugim, trzecim wieku naszej ery wciąż tak samo wierzyli w prawdziwość tych słów. Jak więc je rozumieć? W Nowym Testamencie często pojawia się myśl o nadejściu końca. Przyjście Chrystusa to oznaka nadejścia czasów ostatecznych. W Nim, w Chrystusie, czas został jakby pochłonięty przez wieczność. W Nim Bóg Ojciec wkroczył w ludzką historię. W Nim wypełniły się wszystkie proroctwa. Wraz z Nim przybliżył się koniec. O sobie i o swoich współczesnych apostoł Paweł mówi jako o tych, którzy znaleźli się u kresu wieków. Tak pisze w liście do Koryntian. W swoim pierwszym kazaniu Piotr przytoczył proroctwo Joela o wylaniu Ducha Świętego i o innych wydarzeniach czasów ostatecznych, a jednocześnie przypomniał swoim słuchaczom, że żyją w tych czasach i że są świadkami, kiedy zbliżają się te wydarzenia. Jeżeli zgadzamy się z tym, to w Jezusie Chrystusie nadeszło zakończenie historii. Bitwa została wygrana. Pozostały jedynie resztki, szczątki opozycji. Stąd i my w tej chwili żyjemy w okresie końca, nazwanym przez kogoś epilogiem historii. Jest to bardzo powszechna opinia, której najsłabszą stroną jest jednak to, że nie wytrzymuje w pełni próby faktów. Zło bowiem sroży się tak jak zawsze. Świat jest wciąż daleki od uznania Chrystusa jako swego Króla. Możliwe, że jest to okres końca, ale brzask nowego dnia wydaje się być tak dalekim, odległym, jak wtedy, na początku istnienia Kościoła. Możemy więc mówić o tym, iż Chrystus nadchodzi i że wkrótce ustanowi swoje królestwo, ale nikt z nas nie jest w stanie choćby w przybliżeniu określić czasu, jaki pozostał do wypełnienia się tego proroctwa. Musimy tu podkreślić, że określenie bliskości ma w Biblii zupełnie inne znaczenie niż w zrozumieniu potocznym. Na przykład w Psalmie 90 czytamy, iż w oczach Boga 1000 lat jest jak straż nocna. W takim znaczeniu słowo blisko może obejmować całe stulecia, nawet 1000-lecia. I pozostawać stale aktualne. Poza tym jest jeszcze bardzo osobista sprawa związana z bliskością przyjścia Pana. Dla każdego z nas jego nadejście jest bliskie. Każdy człowiek może być bowiem pewny jednej rzeczy, tego, że umrze. Dla każdego z nas Pan jest blisko. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy się z Nim spotkamy. Dlatego całe życie powinniśmy przeżywać w perspektywie wieczności. Pan jest blisko. Przybliżył się koniec wszystkiego, pisze Piotr i wzywa: bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Zbliża się koniec wszystkiego, więc bądźcie roztropni i trzeźwi, byście mogli się modlić, a poza tym przede wszystkim kochajcie się, bo miłość zakrywa wiele grzechów. To bardzo ważne polecenia apostoła. Uświadamiając sobie bliskość Jezusa Chrystusa, człowiek powinien prowadzić określony tryb życia. Mając na uwadze tę bliskość, Piotr przedstawia 4 wymagania człowiekowi wierzącemu. po pierwsze, uczeń Chrystusa powinien być trzeźwy, roztropny, zrównoważony. Ważną cechą roztropności jest widzenie rzeczy w ich właściwych proporcjach, odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych, nie wpadanie w skrajność, fanatyzm albo w skrajną obojętność. Jedynie kiedy patrzymy na sprawy ziemskie z perspektywy wieczności, widzimy je we właściwych proporcjach. Gdy Bóg zajmuje należne miejsce w naszym życiu, wtedy wszystko układa się pomyślnie. Po drugie, powinniśmy posiadać trzeźwy umysł. Moglibyśmy powiedzieć, iż Piotr wzywa: nie traćcie głowy. Piotr używa tu czasownika, który zasadniczo oznaczał w języku greckim bycie trzeźwym, w przeciwieństwie do bycia pijanym. I stąd oznacza trzeźwe i sensowne działanie. Nie znaczy to jednak wcale, by chrześcijanin stale był pogrążony w nastroju powagi. Chodzi raczej o to, by jego stosunek do życia nie był lekkomyślny, nieodpowiedzialny, by był rozsądny. Poważne traktowanie spraw to świadomość ich rzeczywistej wartości i branie pod uwagę konsekwencji swego działania teraz i w wieczności. Jest to praktykowanie życia trzeźwego, życia rozsądnego. Jest to potraktowanie życia jako sprawy poważnej, za którą jesteśmy odpowiedzialni. I po trzecie, wszystko to ma nam dopomagać w modlitwie. Piotr wzywa: pielęgnujcie swoje życie modlitewne. Kiedy umysł ludzki jest niezrównoważony, a jego podejście do życia jest niepoważne i nieodpowiedzialne, trudno się modlić tak, jak się powinno modlić. Uczmy się modlić tylko wtedy, gdy roztropnie i poważnie traktujemy życie. Wtedy możemy powiedzieć zawsze: niech się dzieje Twoja wola, Boże. Mamy więc być roztropni, mamy posiadać zrównoważony, trzeźwy umysł i mamy trwać w modlitwie o wypełnienie się woli Boga. I wreszcie apostoł Piotr wzywa: przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Apostoł wzywa nas, byśmy stale pielęgnowali pomiędzy sobą żarliwą miłość. Piotr określa miłość słowem w oryginale greckim ektenes, które oznacza otwartość i konsekwencję. Nasza miłość powinna być więc miłością żarliwą, konsekwentną i otwartą na wszystkich. Musi być miłością niezawodną. Nasza miłość musi być energiczna. To jest bardzo ważna prawda biblijna. Miłość chrześcijańska to nie jakieś sentymentalne uczucie. Wymaga ona zaangażowania wszystkich sił duchowych, umysłowych. Chodzi bowiem o to, byśmy miłowali także tych, którzy nie kochają, którzy nie dają się kochać. Chodzi o miłość pomimo znieważania, krzywd, o kochanie bez wzajemności. Chrześcijańska miłość jest miłością, która nigdy nie zawodzi i w którą człowiek wkłada wszystkie swoje siły. Pielęgnuje ją, stara się, by była to stale miłość żarliwa, konsekwentna, niezawodna. Chrześcijanin w świetle wieczności ma zachowywać rozwagę i trzeźwość, ale przede wszystkim ma pielęgnować życie modlitwy i miłości. Tak możemy podsumować nauczanie Piotra w tym fragmencie jego listu. Miłość, pisze Piotr, zakrywa mnóstwo grzechów. Jeżeli kogoś kochamy, łatwo mu przebaczamy. Nie chodzi o to, by miłość była ślepa, ale żeby tak kochać kogoś, by go akceptować takim, jakim on jest. Miłość czyni zrozumienie, cierpliwość, wyrozumiałość czymś łatwym. Tak, o wiele łatwiej jest być cierpliwym wobec własnych dzieci niż wobec dzieci ludzi obcych. Jeżeli naprawdę kochamy naszych bliźnich, to nie będziemy się oburzać na ich omyłki, błędy. Nie będziemy dostrzegać i podkreślać ich głupoty, ich wad. Nawet zniesiemy ich nieuprzejmość. Miłość naprawdę może zakryć mnóstwo grzechów. Jeżeli kochamy innych, Bóg przebaczy nam mnóstwo grzechów. To druga bardzo ważna sprawa. W życiu spotykamy się z dwoma rodzajami ludzi. Są tacy, którym nie można nic zarzucić. Są zdrowi, moralnie, prawowierni, godni najwyższego szacunku. Ale są oni czasem także nieustępliwi, surowi. Nie potrafią zrozumieć, dlaczego inni popełniają błędy i popadają w grzech. Spotykamy się również i z takimi ludźmi, którzy posiadają wiele wad, ale są bardzo mili, współczujący i bardzo rzadko lub nigdy nie potępiają innych. Nasze serce bardziej skłania się zazwyczaj do tego drugiego rodzaju ludzi. I z całym szacunkiem możemy powiedzieć, że tym bardziej skłania się ku nim serce Boga. On jest gotów wiele przebaczyć człowiekowi, który kocha innych. Miłość Boża zakrywa mnóstwo grzechów. Jest to wielka i błogosławiona prawda. Wielkim cudem łaski Bożej jest to, że nas, tak wielkich grzeszników, Bóg umiłował i posłał na świat swego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak więc najważniejszym wezwaniem, jakie kieruje do nas apostoł Piotr, jakie kieruje do nas całe Pismo Święte, jest wezwanie do miłości. Miejmy gorliwą, żarliwą miłość jedni ku drugim. Bóg nas umiłował. Miłujmy i my.